Facet na luzie.
Niedzielne popołudnie to zawsze doskonały czas na odrobinę luzu i humoru. Dlatego właśnie do mojej audycji Facet na luzie zapraszam ciekawych ludzi. Ludzi, którzy bez napinania mózgów, a z drugiej strony bez fałszywej skromności potrafią opowiedzieć o własnym życiu, opowiedzieć o sukcesach, ale i o porażkach, powiedzieć o swojej pracy, pasjach, rodzinie, dzieciach i innych sprawach, które nakręcają prawdziwych facetów. Sławomir Sieśniewski, kłaniam się Państwu nisko, cieszę się, że są Państwo dzisiaj razem z Radiem Gdańsk, bo dzisiaj przed nami kolejny taki niezwykły gość. Najpierw go trochę poznajmy. Znak zodiaku, proszę Pana.
Byk.
Hobby.
Literatura, książki, historia, muzyka, sport również, spacery w pięknych krajobrazach.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
No, może byłbym profesorem po mojej uczelni, naukowcem przede wszystkim. No, inne zawody mam, uprawiam na bieżąco, więc nie narzekam.
Z czego jestem dumny?
O, tak, jestem dumny może z tego okresu pracy początkowej mojej i w Empiku, gdzie sobie stworzyłem właściwie własną uczelnię plastyczną, czyli tworzyłem plakaty, ale przede wszystkim dumny jestem z tego, że miałem szczęście pracować z Jerzym Gruzą i tworzyć plakaty do musicali największych światowych i również dla Opery Bałtyckiej.
No trochę się tego uzbierało, nie?
No właśnie, tak. Bo może to jakiś rekord jest nawet.
Czego się trochę wstydzę?
Nie wstydzę się właśnie niczego. Jestem otwarty.
Ideał kobiety, ideał w życiu.
Ideał kobiety. Taka do kochania. Z piękną duszą. Mądra. Mądrzejsza ode mnie.
Zawód wykonywany.
No, zawód wykonywany. Artysta, grafik. No, jest tego mnóstwo. Redaktor, wydawca książek, organizator imprez kulturalnych i tak dalej, i tak dalej.
Imię i nazwisko?
Sławomir Kitowski.
Szanowni Państwo, panie, panowie, gościem audycji Facet na luzie jest Sławomir Kitowski, grafik, plakacista, fotograf, społecznik, wydawca albumów o historii Gdyni, prezes Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, organizator akcji dobroczynnych firmowanych przez gdyński Lions Club, jednym słowem człowiek orkiestra. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Sławomir Kitowski. Sławku, powiedz, oglądałeś trochę różnych dzieł stworzonych przez sztuczną inteligencję. Nie czujesz się jak dinozaur, wymierający gatunek, plastyk, którego są w stanie zastąpić maszyny, czy może nie są w stanie? Jak na to patrzysz?
Myślę, że jeszcze nie są, chociaż ta sztuczna inteligencja
rozwija się bardzo szybko.
Bardzo szybko i korzystają może z niej ci, którzy sami nie mają wystarczającej.
Tak, ale wiesz co, to jest straszne, bo wiesz co, na przykład wyobrażam sobie rysownik czy malarz, tak, pracuje nad ręką lata całe, tak? A tutaj pstryk, jakiś ignorant mówi, zrób mi to i tamto.
Tak, oczywiście ona może być pomocna jako narzędzie i dawać inspirację do podniesienia się na wyższy poziom inteligencji własnej, tak? To jest... No i przede wszystkim wiemy, że to jest też pułapka, bo ta sztuczna inteligencja łowi w tym, co znajdzie w sieci, a w sieci wiemy 90% bzdur jest, więc tutaj trzeba uważać.
Ale potrafi podrabiać genialnie, tak? Na przykład, no, gdyby ktoś powiedział w stylu Kitowskiego, zrób mi tutaj coś, to zrobi, tak? Coś takiego.
A to zadam takie pytanie.
No właśnie, wiesz, staniesz się w związku z tym klasykiem. Myślisz, że to zabije w ogóle tą sztukę, bo to sztuka?
Nie, ale wszystko się zmienia. Ja pamiętam czasy, kiedy malowałem plakaty, pędzel, tempera, palcem, gwasz i tak dalej. To były lata 80. i 90. Później już się zmieniło. Zaczęła się jakby fotografia na pierwszym planie, bo technologia pozwalała na to. Wcześniej beznadziejnie było pod względem technologii, a dzisiaj wchodzę do Empiku i widzę ilość różnych materiałów plastycznych w miejscu, gdzie były książki, czy tam powiedzmy czasopisma. Te materiały plastyczne są tak wspaniałe, że chce mi się rzucić wszystko i malować, bo ja w swoich czasach nie miałem dostępu do czegoś takiego.
Trudno uwierzyć, same kredki, tak? To było zdobycie kolorowych kredek było wyczynem.
Tak, i to jest wspaniałe, bo pamiętam swoje pierwsze odczucia, jak zdobyłem takie zawodowe, można powiedzieć, farby plakatowe. To to tak inspirowało do malowania. Myślę, że dzisiaj to jest świetna rzecz, że młodzi ludzie będą bardzo wrażliwi plastycznie, estetycznie. Jeszcze widzimy inne otoczenie zewnętrzne, wprowadza chaos, ale jak jest dostęp do materiałów, to się ujawniają talenty.
A jak to było w twoim przypadku? Jak to się stało, że zacząłeś rysować, malować, tworzyć? Pierwsza praca? Gryzmoły gdzieś na ścianie?
Nie, właśnie w drugim liceum w Gdyni do wyboru mieliśmy już w pierwszej klasie albo zajęcia plastyczne, albo zajęcia muzyczne. No ja pomyślałem, może na plastyczne, nie? Jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, czy mam jakiś talent, czy nie mam. I okazało się, że mam talent, bo wygrałem konkurs międzyszkolny na plakat kopernikowski. No i można powiedzieć, że koleżeństwo ze szkoły, koledzy, koleżanki wypychali mnie wręcz do szkoły plastycznej. No i zdałem do tej szkoły plastycznej.
Ale nie było łatwo, tak? Jeśli tak można powiedzieć, bo trochę punktów ci zabrakło gdzieś na początku.
No właśnie, to były czasy, kiedy te punkty miały znaczenie. Taka była linia, że tak powiem, partyjna czy polityczna, prawda?
No za pochodzenie ci odebrano 5 punktów.
Tak, za pochodzenie. No ale satysfakcja, że egzamin zdałem. Może błędem moim było, że nie zostałem na tym roku zerowym, bo pewnie tam bez problemu poszedł dalej. Ale z drugiej strony nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo szybko zdałem egzaminy na uniwersytet, na transport morski. Wydawało mi się, że to jest najłatwiejsze miejsce, żeby bez przygotowania pójść i zdać te egzaminy. No i już później wciągnęło mnie studiowanie, bo zajmowałem się również innymi sprawami takimi dla młodego człowieka ważnymi, więc teatr studencki czy duszpasterstwo akademickie, takie historie poszukiwań różnych, twórczych i takich filozoficznych.
A rodzice nie mówili na przykład, weź jakiś porządny zawód, a tam plastyk, to co to za zawód? Nie było czegoś takiego?
Nie było. No, studiowałem, no to już się wydawało, że będę ekonomistą.
To takich zrobiłeś, tak?
No tak, byłem ekonomistą, miałem być ekonomistą, ale rzeczywiście już w połowie studiów, bo ze względu na dosyć taką trudną sytuację materialną w domu, podjąłem pracę na pół etatu właśnie w Empiku i jako plastyk i później właściwie jak tylko skończyłem studia, to zostałem w tym Empiku, się rozkręciłem i byłem już nie tylko plastykiem, byłem kierownikiem galerii, i byłem też organizatorem imprez, wystaw i tak dalej, i tak dalej.
Empik, o którym mówisz, Międzynarodowy Klub Książki i Prasy, tak? Tak to kiedyś funkcjonowało. Można powiedzieć, że to cię w jakiś sposób ukształtowało, bo to tam w zasadzie zacząłeś robić wszystko i tam też zostałeś zauważony.
No tak. Zauważył mnie Jurek Gruza, który mieszkał niedaleko, miał mieszkanie służbowe z Teatru Muzycznego. Pewnie widział to, co tam projektowałem w Kamczerzie, gdzieś tam na jakimś spotkaniu też mieliśmy okazję sobie porozmawiać towarzysko, no i widział moje zainteresowanie teatrem i podejście do teatru.
Czyli teatrem się już mocno interesowałeś w tym czasie.
No, ale w szczególności teatrem starym w Krakowie, do którego jeździłem w każde wakacje, bo tam miałem rodzinę w Krakowie i korzystałem z okazji, że się zaprzyjaźniłem z Jankiem Nowickim. On mnie wprowadzał na każdy spektakl, bo biletów już wtedy też nie można było oczywiście dostać. To było dla mnie ciekawe przeżycie, a jednocześnie od razu widziałem, że programy teatralne, które były w Starym Teatrze, no były takie może nierozbudowane, ale ciekawe. No i pomyślałem sobie, że można zrobić więcej i no chyba to...
I sam zacząłeś robić takie książeczki, tak? To było coś w rodzaju takich książeczki.
Znaczy sam jak sam, bo przecież mieliśmy jeszcze, jak już Gruza mnie wciągnął do teatru na szefa reklamy i wydawnictw, to oczywiście oprócz plakatów to projektowałem programy, to znaczy pod względem redakcyjnym i tak dalej, ale miałem zacne koleżanki, między innymi naszą koleżankę tu jeszcze z radia, Dorotę Górską, czyli Sobieniecką, i inne koleżanki, które pisały teksty. Wyszukiwałem również innych autorów do zapełniania jakby tych stron programów. Te programy to był fenomen ekonomiczny również. Może przydała się ta moja uczelnia, bo to były programy, które powiedzmy od strony merytorycznej bardzo wysoko oceniał na przykład Tomek Raczek w Polityce, że to najlepszy dział reklamy w Polsce. No byliśmy na fali jako teatr, więc nie trudno było robić dobre rzeczy.
I być zauważonym.
Tak, i do dobrych spektakli. No ale najważniejsze było to, że udało mi się wypracować taką sytuację, że mieliśmy wtedy widownię na 700 miejsc, a 300 programów się potrafiło sprzedawać w ciągu jednego spektaklu. To jest w ogóle ilość niewyobrażalna dla żadnego teatru w Polsce. I co się działo? Panie, które bileterki, które rozprowadzały te programy, zarabiały więcej, bo tak ustawiłem, żeby miały oczywiście jakieś tam 10 zł od każdego spektaklu. One zarobiły w ciągu miesiąca więcej, sprzedając te programy, niż z pensji. Więc do dzisiaj, no może dzisiaj już ich nie ma, ale część...
Wspominam, ile tamten moment.
Bardzo. Ale to jest takie doświadczenie, które uważam, że mogę przekazać, tylko że dzisiaj są inni ludzie w dziale reklamy, więc trudno kogoś namawiać. Inne czasy też, bo każdemu się wydaje, że ktoś się poszuka gdzieś tam w sieci, coś znajdzie. Jest jakiś nowy tytuł muzykalowy i coś o nim chcemy się dowiedzieć.
Dobrze mówisz, coś, tak? Bo tak. W zasadzie nie wiadomo, kto to pisze, gdzie to znaleźć i tak dalej.
Myśmy mieli największe tytuły światowe, więc to było łatwe, żeby znaleźć, żeby znaleźć, to nie było takie łatwe, ale łatwe było wyobrazić sobie, co może się ciekawego znaleźć. Les Misérables, no przecież wspaniała epoka, wspaniała książka Wiktora Hugo. Dzisiaj, jak wspominam ten musical, to znalazłem stare wydanie Nędzników i się tak zanurzyłem w tym. Rozpadająca się książka, ale wciągnęła mnie właśnie tą maestrą języka. No jeszcze też tłumaczona odpowiednio. I wydaje mi się, że to jest coś cudownego, że można obejrzeć musical i sięgnąć po książkę. Nie odwrotnie, chociaż dobrze byłoby, jakby ktoś zaczął od książki, wtedy wie, o co chodzi. Bo jednak musical to jest forma artystyczna, tak? Jakiś skrót, jakaś, no, impresja.
Wizja.
Tak, wizja. Będziemy grali Les Misérables, wróci do teatru. Po wielu latach namawiania.
Fantastycznie?
Tak. Wreszcie nie będę im odbierał tego, że to ja ich namawiałem, okej. Okay. Trzeba siać ziarno, dobra, gdzie się da. A co z tego wyrośnie, to już się okaże.
A no właśnie, no to skoro jesteśmy na etapie teatru muzycznego, no to posłuchajmy sobie wobec tego jednego z największych hitów tamtych czasów w Gdyni. Sławomir Kitowski, grafik, plakacista, fotograf, społecznik, wydawca albumów o historii Gdyni. Sławku, zatrzymaliśmy się na teatrze muzycznym. Jaki był Jerzy Gruza? Co on wniósł do tego teatru? Bo wiesz co, niektórzy to nawet o tym nie wiedzą. Inni już chyba trochę zapomnieli.
Wiesz, my traktowaliśmy go oczywiście jako czarodzieja właściwie, guru. No, wszystko można o nim powiedzieć, wszystko dobre. Taki ojciec, potrafił być wyrozumiały. Jednocześnie wiedzieliśmy, że on trzyma ten azymut, w jakim kierunku iść. Poza tym przygodą było to, że on potrafił ściągnąć najlepsze tytuły. Miał wspaniałe przebicia, był wielkim autorytetem w Warszawie i tam załatwiał na skrzypka na dachu, którego nikt wcześniej nie grał u nas. I kolejne, no, Jesus Christ Superstar, to cała w ogóle epopeja na temat wystawienia tego.
I to jeszcze z zespołem rockowym, to było przełamywanie stereotypów, tak?
No tak, tak, ale to było konieczne, ponieważ tak było napisane, to był rock opera, to była pierwsza rock opera. I rzeczywiście pamiętam czas, jak zespół TSA przyjechał do teatru. No,
to był szok, tak? Długo Włosi.
Nie, no w ogóle skóry.
Ćwieki.
Harleje. No,
a z drugiej strony orkiestra, tak?
No ale wiesz co, było właśnie, i to jest to, ten geniusz Gruzy, gdzie dyrygentem był pan Królikowski i orkiestra grała, no, tak jak powinna, klasycznie. Natomiast gdzieś z rytmem było coś nie tak i perkusista zespołu mówi, że to musi być jednak tak i tak. Zaczęły się kłótnie. Gruza powiedział, chwileczkę, przyznaję rację zespołowi. Wiedzą, co grają. To był Deep Purple i Ian Gillan później śpiewał ten muzyka, to wszyscy rockowcy mieli we krwi już ten rytm i tą muzykę. To była wspaniała sprawa, bo rzeczywiście tłumy waliły młodzieży przede wszystkim. No i był to mądry musical, był bardzo mądry. I to była taka prawdziwa opera, bo nie padało żadne właściwie słowo, wszystko było śpiewane. Tak samo zresztą skonstruowany jest Les Misérables. Czyli weszliśmy na etap taki, że operę klasyczną się gra, czasami ktoś przegina i robi ją w sposób dziwaczny, no bo chce inaczej, a musical trzeba robić perfekcyjnie, bo jest napisany pod współczesne możliwości i techniczne, i czasy.
A to wszystko wspierały twoje plakaty. Pamiętasz, jak pracowałeś nad tymi największymi tytułami? Jak to wyglądało? Jak wyglądała praca w twoim wykonaniu? Najpierw jest oczywiście jakaś koncepcja. Siedzisz pod gruszą, myślisz? No, kąpiesz się w wannie? Czy masz jakieś inne tajemnicze sposoby? Potrójna kawa?
Może zacznijmy od tego, że ja je projektowałem sam sobie zlecając. To znaczy przede wszystkim byłem wydawcą, czyli byłem tym, który zleca wykonanie plakatu. I miałem pomysły różne na różne musicale. Na przykład Jesus Christ Superstar, to było dla mnie oczywiste, że trzeba zrobić wielki portret Chrystusa, tym bardziej, że wystawialiśmy ten musical 5 dni przed wizytą papieża.
87 rok to był, tak?
Tak, tak, tak. 11 czerwca.
No i wtedy była zresztą z tym afera, tak? Bo oprócz tego, że był niezły plakat, to wywiesiliście na kominie teatru 3-metrowe litery Jesus Christ Superstar i działacze partyjni poczuli się zaniepokojeni.
No wiesz, wszystko było pod obstrzałem. Nawet te plakaty z twarzą Jezusa to jakoś przeszły przez cenzurę bezboleśnie. Ci, którzy to oglądali, nie zwrócili uwagi, że tam był mały znaczek teatr muzyczny, tylko że portret Chrystusa, to jest oczywiste, jakieś środowiska katolickie to wystawiły, prawda? Więc całe Trójmiasto było w tych plakatach, ale te litery to wzbudziły zainteresowanie proboszcza kościoła Najświętszej Marii Panny, parafii śródmiejskiej, no bo tam panie z rady parafialnej już podpowiedziały, że ktoś wiesza Jezusa na kominie teatru.
To a do tego jacyś rockmeni, tak? W ćwiekach?
Coś. Nie, tego jeszcze nie wiedzieli, tylko sam te litery wielkie, aha, no to z kościoła parę metrów widać je i później się okazało, że w ogóle uważali, że jest jakiś błąd w nazwie, no Jezus przez S, tak? Bo to była nazwa angielska, Christ, superstar, co to ma być? No to nie wiedzieliśmy, że to się dzieje, tak? Że proboszcz dzwonił do sekretarza partii wojewódzkiego, Mieczysława Chabowskiego, bo to od niego się dowiedziałem, ja tego nie wymyśliłem. I dowiedziałem się o tym po latach, bo Chabowski zdenerwowany przyjechał tutaj do nas do teatru, żeby nas pogonić i tam, prawda, coś zrobić.
No afera, za 5 dni papież, tak? No, tu ksiądz, proboszcz alarmuje i tak dalej, co oni w tym teatrze wyprawiają?
No a ja zabrałem klucze od włazu na górę, bo inaczej nie można było się doznać, ale co z tego, nawet jakby ktoś tam wszedł na górę, to tych liter nie ściągnie. To była olbrzymia praca, bo przecież nie można było tak sobie wbić gwoździ na komin teatru. Całe przedsięwzięcie. No ale nie takie rzeczy robiliśmy. Także przeszło i oczywiście partyjne sugestie, żeby to była plansza Morze Bogactwem Narodu.
Zamiast tego, tak?
Tak, zamiast tego. Nie przeszło, ale później zobaczyłem, że jednak gdzieś przyczepili chyba ktoś z zewnątrz nam na kawałku gdzieś tam ściany teatru. Teatru w ogóle niezauważalne. Na wszystkich zdjęciach w świat, które poszły, robione jakby z zapleców papieża podczas z ołtarza, wszędzie w tle był Jesus Christ Superstar. Czyli wiadomo było, że tu jest w ogóle trochę inny świat, skoro my takie coś gramy. A papież nie miał nic przeciwko temu, prawda? To tylko Kościół tam mógł mieć jakieś uwagi, ale Gruza miał taki talent do traktowania jakby każdej sztuki w sposób, zresztą wybierał te, które uniwersalne prawdy pokazywały. I to jest wspaniałe, bo Skrzypek na dachu to nie jest musical o Żydach, tylko o tym uniwersalizmie, jaki jest w tej sztuce, o cały czas o tym, że pojawia się nowe pokolenie.
Jest zmiana.
Tak, jest zmiana, że te bariery, jakie ustanawiali politycy, że to wszystko nie ma znaczenia. Miłość wygrywa zawsze. I to jest cudowny spektakl, a napisany przez Żyda. No dlatego odniósł taki wielki sukces, bo jak wiemy, show biznes w Ameryce jest opanowany przez tą nację akurat.
Jak wspominam nędzników, no to pamiętam plakat z taką wizją ludu szturmującego barykady. 89 rok. Jak to przeszło przez cenzurę?
To przeszło, ale mogło nie przejść, ponieważ ja wymyśliłem sobie, żeby ten plakat jednak nie był tą kozetą, która była na wszystkich plakatach zachodnich, ponieważ być może tam było to czytelne dla ludzi z, tam powiedzmy, za granicą. Natomiast u nas, nie wiem, czy ktoś by zrozumiał, o co chodzi. Nędzników nie każdy czytał, kozeta, no coś ktoś wiedział, gawrosz, a u nas to był czas rewolucji, zmiany ustroju i lud nie, może na barykady nie szedł, ale szliśmy walczyć o wszystko. I stwierdziłem, że wykorzystam tą scenę, która była w Les Misérables, gdzie Gawrosza, który niósł flagę na ramionach kolegów, wstawiłem na tło flagi francuskiej. I pojechałem, musiałem to zatwierdzić, pojechałem do samego Camerona McIntosha, czyli szefa, wielkiego szefa muzykali światowych. Jemu się to spodobało bardzo, ja mu wytłumaczyłem, o co chodzi, i on wyskoczył, że żeby to była, jak już ta flaga jest, to żeby tam była flaga Solidarności. Ja mówię, no u nas to jeszcze nie przejdzie, bo jeszcze powiedziałem gruzie, się łapał za głowę, później to dopiero mielibyśmy, zaraz by nam wszystko tutaj zablokowali. Ale to było niepotrzebne właśnie, bo Gruza nie chciał żadnej polityki wkładać w to. Polityka mogła być, tak jak w Jesus Christ Superstar, ci w różnych scenach gdzieś jakieś niuanse przemykały się, ale to dla inteligentnych. Mhm.
W tym czasie byłeś już rozpoznawalny, tak? Robiłeś między innymi Człowieka Roku 89 Lecha Wałęsy dla El Periodico w Barcelonie, ex aequo pierwsza nagroda, były już różnego rodzaju wystawy. Jak wspominasz tamte czasy?
No, z tą nagrodą fajna sprawa, bo sam się nie spodziewałem. Zostałem zaproszony wśród największych malarzy i portrecistów w Polsce, zaproszony do tego konkursu. Również była czołówka malarzy hiszpańskich. Wydawcą tego, jakby organizatorem konkursu było El Periodico, taka gazeta wyborcza nasza w Hiszpanii. No i robiłem później wystawę tych prac w Gdańsku. I chciałem zaprosić oczywiście Lecha Wałęsę na to, prawda? No to poszliśmy z Szymonem Pawlickim do niego i pokazuję mu zaproszenie. Na zaproszeniu nie dałem oczywiście swojego plakatu, to byłoby naprawdę, trzeba było skromniej spojrzeć na to. I dałem jednego z profesorów, który namalował Wałęsę z czapką Stańczyka i podpisał to The Joker. Mhm. Ja to pokazuję Lechowi. On patrzy, taki jakiś, widać, to była gorąca sytuacja gdzieś polityczna, więc on musiał być bardzo zmęczony, tam nie dosypiał, nie? Patrzy, co to, Johnny Walker? Nie? I ja już mówię, o kurczę, niedobrze. I ja mówię, nie Joker, no, karta, która przebija wszystkie. A co wy ze mnie, wariata robicie? Bo nie tak, kojarzył może tak do końca, kim był Stańczyk. No ale ogólnie spodobało mu się później. To oczywiście na tej wystawie te projekty bardzo różne były. Także no, taka przygoda, czy można powiedzieć anegdota nawet.
Było coś takiego w tym czasie, co zrobiłeś i z czego byłeś bardzo dumny, a uznaj, że to było jakby nie do końca docenione? Zauważone?
Nie patrzę. Dla mnie satysfakcją jest, że coś potrafiłem zrobić. Najfajniejsze jest to, żeby dążyć do przekroczenia progu kompetencji. Czyli tak jak właściwie po latach dopiero zrozumiałem, Gruza kiedyś w wywiadzie użył właśnie takiego zdania, że on do czegoś takiego dąży. W sumie nigdy właśnie nie rozmawiałem z nim, dlaczego on mnie sobie wybrał do teatru, ale się po latach okazało, że bo jestem bardzo podobny w sposobie myślenia czy tworzenia do niego, czyli zachowując właściwe proporcje, to dla mnie było satysfakcją, że mogę kolejną jakąś ciekawą dyscyplinę próbować opanować i mieć rezultaty artystyczne.
No, no właśnie, ale przyszedł taki moment, kiedy Jerzy Gruza odszedł z Teatru Muzycznego i rozpoczął się też nowy etap życia Sławomira Kitowskiego. O tym już za chwilę. Sławomir Kitowski, grafik, plakacista, fotograf, społecznik, gościem audycji Facet na Luzie. Sławku, jak usłyszałeś, że Jerzy Gruza odchodzi, to co sobie pomyślałeś?
Wielka szkoda, tak, ale ja go rozumiem. Wszyscy zajęci byli w opozycji, w podziemiu i tak dalej, a myśmy byli taką wyspą szczęśliwości, można powiedzieć, z perspektywy czasu, jako teatr muzyczny. Staraliśmy się robić swoje i w ogóle nie zwracaliśmy uwagi na politykę. Ta polityka sama przyszła i później się okazało, że ilu agentów się znalazło, objawiło nagle w teatrze, którzy byli uśpionymi jakimiś agentami tam w postaci, nie chcę już wymieniać nawet zawodów, bo po co. W każdym razie Gruza stwierdził, że nie ma atmosfery, bo niestety no, pojawiają się nowi ludzie, którzy nie szanują sztuki, czy nie mają pokory może do tego. I stwierdził, że nie.
Nie warto się kopać z koniem, jak to się mówi, tak?
Tak, tak. Nie, no trzeba zachować jakąś godność własną.
A ty?
A ja wtedy miałem właściwie taki, zrobiłem wystawę w 93 roku w Operze Bałtyckiej. Jak się okazało, ja w tymże 93 roku mnóstwo tych plakatów namalowałem, właśnie między innymi do Opery Bałtyckiej. Właśnie ten okres plakatowy nałożył się na pierwszy album, który ze Zbyszkiem Gachem zrobiłem o Gdyni, kolorowy. Pierwszy kolorowy.
Też chyba ciekawa historia.
No bardzo ciekawa. Zbyszek, bardzo ciekawy kolega, zdolny bardzo przecież dziennikarz. No ale o Gdyni tak niewiele wiedział, to wydawcą był Dziennik Bałtycki, czy spółka z Dziennika Bałtyckiego. Spotykaliśmy się u mnie w pracowni, on przywoził w torbie całą literaturę, jaką znalazł na temat Gdyni, a ja mówię wtedy mówiłem: Zbyszek, odpuśćmy sobie tą historię, zrobisz jakiś wstęp krótki, najważniejsze jest, bo przecież Franka Cegielska mówi, że my jesteśmy już w Europie, już gonimy, zmieniła kolory autobusów z czerwonego na niebieski i w ogóle Gdynia przecież była pierwsza w Polsce, która takie zmiany. Trzeba było to wszystko pokazać w albumie. No i mówię, skupiamy się na zdjęciach. No więc tam z różnymi kolegami złożyliśmy odpowiednią jakość tych zdjęć. No i Zbyszek okazał się mistrzem w podpisach. To jest właśnie ten skrót taki. On spojrzał, bo widział pierwszy raz te zdjęcia i dlatego ważne jest, z kim się współpracuje, żeby to był ktoś, kto coś umie lepiej od ciebie i potrafi też z dystansem na coś spojrzeć.
Miałeś szczęście do ludzi w życiu?
Myślę, że tak. To znaczy unikam takich, którzy nadają na innych częstotliwościach. Natomiast to jest ważne, żeby mieć przede wszystkim, jeżeli ktoś nade mną jest, to naprawdę musi być to ktoś, kogo będę szanować i dam z siebie wszystko, tak? Bo wiem, że taki był gruza. Ale mam charakter taki wolnościowy, więc praktycznie po zakończeniu współpracy z Teatrem Muzycznym już nie pracowałem nigdzie na etacie, założyłem własne wydawnictwo i byłem wolnym strzelcem, a później to właśnie wydawnictwo, więc cenię sobie wolność pod każdym względem.
Dorota Abramowicz, dziennikarka Zawsze Pomorze, w ubiegłym roku robiąc tobą wywiad, napisała: człowiek z morza i marzeń. Bardzo fajne określenie. No ta Gdynia to w zasadzie stała się później całym sercem twojej działalności.
Tak, to rzeczywiście po tej książce ze Zbyszkiem Gachem, kolorowym albumie, przyszedł czas, że było 70-lecie miasta, chyba 96 rok, więc dostałem takie zlecenie z miasta na zrobienie kalendarza historycznego, no bo już dosyć tej Europy, pokażmy jakąś starą Gdynię. O tej starej Gdyni mało kto wiedział, poza starymi gdynianami, tam z Towarzystwa Miłośników Gdyni. Więc zanurzyłem się w Muzeum Miasta i zamiast 12, na 12 kartkach, 12 zdjęć, wstawiłem tam 150 zdjęć, bo przemyciłem, żeby to był kalendarz dwuletni, bo widziałem, już zobaczyłem, że może być z tego ciekawa historia. Tak, że można coś ułożyć. I każda karta to było kilka zdjęć jakby z jednej rodziny i tam już się zapaliło światełko, że a było takie zainteresowanie tym kalendarzem, nie można było go kupić, więc Urząd Miasta miał to, jakby to powiedzieć dzisiaj, no na nagrody, na łapówki, na różne takie, w cudzysłowie oczywiście, prawda? Więc natychmiast zrozumiałem, że trzeba tworzyć album. I zawsze tak się składało, że zawsze jakieś przeciwieństwa się pojawiały, bo dyrektorka ówczesna muzeum nie zgodziła mi się na korzystanie dalej, bo widziała sukces tego kalendarza i stwierdziła, że a książkę? Nie, to my zrobimy książkę. No nie miał kto tam zrobić tej książki, więc i dzięki temu, bo tak zawsze w życiu jest, jak ci ktoś rzuca kłodę, obejdziesz ją, znajdziesz nową drogę. Ja znalazłem źródła zdjęć wśród tych starych gdynian. Każdy coś miał w domu, jakieś po rodzinie przedwojennej, jakieś pocztówki, jakieś albumiki, coś tam. I to zbierałem, skanowałem i wyszło, że jest tam 1500, jeszcze raz, razy 10 ten kalendarz, 1500 fotografii. I ułożyłem je tak, jak sobie to wyobraziłem, jak może wyglądać książka historyczna dla kompletnych, takich nieprzygotowanych historycznie ludzi. Czyli trzeba było i tematycznie, i chronologicznie. To jest trudne, bo jedno prawie że wyklucza drugie. Ale mi się to udało i to jest chyba największa satysfakcja, że przecież nie jestem historykiem i stałem się właściwie nim po zrobieniu tej książki, bo wciągnęła mnie historia, później następne pozycje książkowe to były związane oczywiście z historią Gdyni, pisałem felietony do Gazety Wyborczej. No, taka ciekawa przygoda historyczna.
No tak, a teraz stulecie Gdyni, twoje miasto się zmienia, jak je oceniasz dzisiaj?
No,
bo wiem, że też niejednokrotnie i to w różnych czasach miałeś sporo gorzkich słów.
No tak, ale jeżeli się ma jakąś wiedzę i widzisz, że władza, przecież nie kopałem się z władzami naszymi, tylko wręcz sugerowałem, że można to i to zrobić. I pamiętam taki moment, że to nie tylko historia, ale również estetyka, ale historia też, bo Orłowo, Przymolo był takie klepisko z dziurami, gdzie samochody parkowały, w ogóle no po prostu nie chcę używać brzydkich słów, ale wyglądało to fatalnie. I znalazłem zdjęcie, na którym był pokazany przedwojenny skwerek, który tam był. Poszedłem do Wojtka Szczurka, pokazałem mu to zdjęcie, mówię, słuchaj, zróbmy porządek z tym placykiem. On mówi, jakim placykiem, nie? No bo tak tam może nie zaglądał codziennie do chłopa. Ja mówię, to umówmy się na miejscu. Umówiliśmy się na miejscu, przyjechał jeszcze tam z ludźmi swoimi i pokazuję mu zdjęcie, że zróbmy coś takiego, a zlikwidujmy to klepisko. I on jednym strzałem mówi, z dnia na dzień wydał decyzję. To było wspaniałe. To wydawało mi się, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. No nie wydawało, byłem pewien. I rzeczywiście tak dosyć dobrze funkcjonowało następne przecież kadencje. No te ostatnie, wiadomo, ludzie to inaczej ocenili i właśnie teraz jest inaczej, bo jest nowa ekipa, która no, musi się wszystkiego uczyć. Nie? No, to nie jest, nie można tak zaraz krytykować, bo to łatwo krytykować. Jak ktoś sobie pomyśli, jaki to jest skomplikowany organizm miasto, tak, w dzisiejszych czasach, przy takich ambicjach, jakie mają gdynianie, przecież...
No tak.
My to się przecież za pępek świata uważamy, tak? Ja to tak sobie myślę, gdybym wyjeżdżał może za granicę i zobaczył piękniejsze miejsca, tak na co dzień często, to może bym się w tą Gdynię nie zanurzył, tak? Ale ja przede wszystkim zobaczyłem, jaką myśl mieli przedwojenni projektanci. Jak to było mądrze w tamtych strasznie ciężkich czasach, jak kochali ten swój kawałek ziemi, jak to projektowali. I my po latach tam PRL-u, prawda, gdzie klocki te wszystkie, no też były potrzebne mieszkania, więc budowało się to, co można było budować. No ale dzisiaj jest tak, że za dużo pozwalamy deweloperom, za mało bronimy dobra wspólnego, przestrzeni publicznej. W Orłowie szczególnie to boli, jak łatwo mógłbym zrobić stronę wstyd dla Gdyni, jak wygląda resztka po Maksimie od tylu lat, nierozwiązana, jak wygląda...
Taka działka, prawda?
Taka działka. Ja w ogóle się dziwię, wiesz, dziwię się, że ani wcześniej Wojtek Szczurek, ani nowe władze nie próbują rozmawiać ze spadkobiercą, który prędzej czy później osiągnie swój cel, to znaczy jak nie Bogdan Kukowski, którego miałem okazję poznać, to jego synowie nie będą mieli żadnej tutaj skrępowania, żeby nawet wystąpić do Trybunału Europejskiego o zwrot majątku. Wydaje mi się, że należałoby jednak spotkać się z właścicielem przedwojennym, spadkobiercą, tak? Bo jemu zależy na honorze. No to jest bardzo cenna rzecz dla takich ludzi. To jest profesor Uniwersytetu w Sztokholmie, który mieszkał w Gdyni, teraz wrócił do Szwecji, bo się tutaj, mieszkał, przepraszam, w Polsce, wrócił, bo się tutaj właściwie źle czuje, że jest tak ignorowany przez miasto. To jest wielka strata dla wszystkich, bo tam, gdzie nie ma zgody, tam wszystko upada, wszystko się niszczy. Jak wyglądają Kolibki, jak wygląda dworek Kukowskiego, no zgroza po prostu. Także no nie chcę tutaj punktować tego wszystkiego, ale naprawdę...
Jest sporo do zrobienia na następne stulecie.
Trzeba wyciągać ręce do zgody i rozmawiać, nie szukać innych rozwiązań.
Sławku, A co teraz? Nad czym teraz pracuje Sławomir Kitowski? Czym się zajmuje? Co cię teraz kręci, jeśli tak mogę powiedzieć?
Co mnie kręci? No, można powiedzieć, że kręci mi pomaganie innym. Organizuję od kilkunastu lat w Teatrze Muzycznym wielkie koncerty dobroczynne. Celem tych koncertów jest wspomaganie najczęściej osób z niepełnosprawnościami albo dzieci. No i mieliśmy takie ostatnie lata, przynajmniej za mojej kadencji, jestem już po raz czwarty prezydentem Lions Klubu Gdynia. Zorganizowałem najpierw takie wakacje na Kaszubach dla dzieci z ubogich rodzin gdyńskich, później żeglarskie wakacje w Gdyni. Dzieciaki dostały na koniec tego szkolenia żeglarskiego dyplomy, że są żeglarzami, dumne. A parę dni temu właśnie zrobiliśmy konferencję szkoleniową dla nauczycieli. Promocja zdrowia, czyli profilaktyka otyłości i cukrzycy u dzieci w szkołach gdyńskich. Bezpieczna przyszłość naszych dzieci, jakie było hasło. No i to teraz już będzie dalszy ciąg miało. Także szkoliliśmy nauczycieli, a ci nauczyciele będą szkolić uczniów i rodziców. Więc zasięg tego będzie olbrzymi. Wyliczyliśmy szacunkowo 45 tysięcy osób otrzyma tą dawkę szkolenia. I zrobiliśmy to pierwsi w Polsce. Bo minister edukacji, którą zaprosiłem na nasz koncert, była zaskoczona i powiedziała, że to dla niej pilotażowy program. I bardzo będzie ciekawa, jak to wszystko pójdzie. I efekt był taki, że wtedy, kiedy to planowaliśmy, to nie było jeszcze obowiązkowej edukacji zdrowotnej, a teraz już weszła. Także być może się przyczyniliśmy w jakimś stopniu do tego.
A artystycznie coś ci jeszcze zostało do zrobienia? O czymś marzysz, czy też odłożone czujesz się spełniony?
No, zawsze marzę, cały czas marzę.
Człowiek z morza i marzeń przecież, tak?
Słuchaj, mam kilka książek, które wiem, że muszę zrobić. I muszę troszeczkę zastopować z tą działalnością dobroczynną i społeczną, bo to bardzo wysysa energię. Nie daje takiego spokoju w głowie, bo ciągle coś trzeba gdzieś załatwiać, a do tworzenia jest potrzebna cisza, spokój. I to myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat, tych kilka książek jeszcze, chociaż nie jest to już biznes żaden, bo ciężko jest sprzedać książki na przykład w takich Empikach, bo nie przyjmują od lokalnych wydawców. No ale uważam, że jak mam określoną wiedzę i materiały odpowiednie, to obowiązkiem jest jednak stworzyć taką książkę, a czy tam ona zarobi na siebie, czy nie, to jest osobna sprawa.
Sławku, na koniec naszej audycji jeszcze takie pytanie o takie motto życiowe. Co robić, żeby czuć się spełnionym w życiu? Zawsze podsumowujemy nasze spotkanie z gościem ich pomysłem, czyli pomysłem gości na życie. U ciebie co? Platon na przykład?
Wspomniałem w tym artykule Doroty Abramowicz, że moim drogowskazem właściwie od lat jeszcze w młodości, studiów, to była ta triada dobro, prawda, piękno, bo najpierw Sokrates uczył Platona, a Platon Arystotelesa, a później sięgnęli do tej triady i Tomasz Zakwinu i tak dalej, wszyscy filozofowie, bo to jest uniwersalna prawda. Dobro, no to łatwo sobie wyobrazić, że ono ma wiele twarzy, prawda, może być bardzo różnorodne, ale prawda jest jedna, czyli trzeba jej szukać i w historii, i w życiu, i w literaturze, w sztuce, wszędzie. No i piękno to jest, czy masz tą wrażliwość, żeby widzieć świat, widzieć piękno w swoim otoczeniu, nie tylko na wystawach sztuki czy w teatrze. Po prostu trzeba, jakby to powiedzieć, człowiek od małego powinien uczyć się tej wrażliwości właśnie na te trzy prawdy o życiu.
Sławomir Kitowski, grafik, plakacista, fotograf, społecznik, wydawca albumów o historii Gdyni, był gościem audycji Facet na luzie. Sławomir Siźniewski, dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo, Sławku.
O, dziękuję bardzo.
A naszą audycję pięknie zrealizował Jacek Puchalski. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego do kolejnej niedzieli.
Dziękujemy.
Facet na luzie.